Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.
Katarzyna Krawczyk, dzień dobry, zapraszam na rozmowę, a u nas dzisiaj Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Witamy.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Panie dyrektorze, mamy już końcówkę roku 2023, no i siłą rzeczy to taki czas, kiedy się troszkę podsumowuje to, co się działo przez ostatnie 12 miesięcy. I powiem tak, u was w muzeum ciągle coś się dzieje. Było tyle ciekawych wydarzeń, że nie wiem, czy nie będzie pan miał trudności ze wskazaniem tego jednego najważniejszego.
Mam akurat jasny przekrój, co jest najważniejsze, bo najważniejsze dla nas muzealników to jest dbałość o obiekty zabytkowe, nie tylko muzealia, te, które stoją w gablotach bądź w magazynie, ale także o budynki zabytkowe, a tym budynkami, tymi, jak ja mówię, tą perłą w koronie jest dwór w Ożarowie i rzeczywiście zakończenie projektu ponad dwuletniego konserwacji, a wieloletniego, jeżeli chodzi o proces przygotowawczy, bo wszystkie te etapy związane z rozmowami z inżynierami, pisanie projektów i tak dalej, później odwołania, to szereg lat i definiowanie tego w formie już materialnej, w postaci intensywnych prac z firmą z Jaworzna Śląskiego i z różnymi perypetiami, ale o nich dzisiaj nie będę mówił, tylko podkreślę, że zakończyliśmy ten projekt dzięki ogromnemu zaangażowaniu gminy Wieluń, pana burmistrza, radnych miejskich, pracowników Urzędu Miejskiego w Wieluniu, oczywiście muzealników, nas, którzy włożyliśmy bardzo dużo starań, bardzo dużo pracy, tak zwanego zdrowia, żeby można było ten projekt dopiąć do końca, ale także tutaj podkreślę dzięki życzliwości Urzędu Marszałkowskiego, który to urząd pozwolił nam na to, żebyśmy mogli ciutek dłużej prowadzić te prace, by zakończyć je bardzo dobrze, tak zresztą jak konserwator wojewódzka powiedziała podczas już właściwie takiej uroczystej gali i pięknego koncertu przed dworem w Ożarowie, uważa, że to jest jeden z lepiej zakonserwowanych budynków w województwie łódzkim. I to bardzo cieszy.
To cieszy, bo on służy kolejnym pokoleniom tak naprawdę mieszkańców regionu. Tam też przecież odbywają się spotkania, odbywają się koncerty, też mamy okazję bywać. Te słynne koncerty dla dzieciaków nawet z przedszkoli, one też się odbywają. Wiem, że cieszą się dużym uznaniem i ostatnio z sentymentem wspominałam, bo ja też jeździłam jako dziecko do Ożarowa, teraz moje dzieci jeżdżą. Coś pięknego.
Tak, oczywiście. Jeżeli jesteśmy w pięknej przestrzeni Parku Dworskiego, który jest absolutnie bardzo zadbany dzięki zaangażowaniu pracowników wszystkich nas, podkreślę raz jeszcze władz miasta Wielunia, bo przecież Ożarów leży na terenie gminy Moksko, a jednak miasto Wieluń, widząc, że kapitalny potencjał drzemie w naszym oddziale, czyli Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, bardzo wspiera mnie, żeby tu niczego nie zaniedbać, żeby dbać o rozwój tej przestrzeni. Rzeczywiście te koncerty, które organizujemy i dla dorosłych, ale także właśnie dla dzieci, jak pani wspomniała, skoro pani była jako dzieciak na tak zwanych audycjach muzykalniających, to też mnie w tym momencie bardzo ucieszyło, bo to jest piękne, to się pamięta, prawda? To są takie wydarzenia, niby nic takiego, ale później gdzieś odświeżamy ze swojej pamięci, mówimy tak, byliśmy w tym dworze, gdzieś tam przez godzinkę słuchaliśmy muzyków, filharmoników, najczęściej młodych, którzy przyjeżdżają za niewielkie pieniądze i grają dla przedszkolaków, dla uczniów młodszych klas. No ale ta dbałość jest bardzo wszechstronna i to bardzo cieszy, że mamy kolejne przestrzenie, kolejne furtki pootwierane i to, co się działo w infrastrukturze, nabycie przez gminę Wieluń na rzecz Muzeum Kościoła Plebanii i różne inne działania, one dają rzeczywiście taką energię pozytywną, że jest chęć wspólnego działania i pozostawienia coś właśnie dla kolejnych pokoleń, jak to pani powiedziała ładnie.
Wspomniał pan właśnie o Kościele Ewangelickim. Minął rok, od kiedy gmina Wieluń kupiła ten obiekt. Wy będziecie tutaj jako muzeum zarządcą. Tam teraz wielki plac, no nie budowy, ale plac archeologiczny, trwają badania. To jest to, co zawsze fascynuje i was, bo wy szukacie, jesteście ciekawi, ale my też jesteśmy ciekawi, co tam się udało odnaleźć do tej pory.
Tak, my wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, mieszkańcy miasta Wielunia i regionu też dopytują nas, muzealników, a co tam znaleźliście, jaka jest przyszłość, jak to będzie wyglądało, jakie są plany szeroko rozumiane. Oczywiście dzięki dobrej woli pana burmistrza gminy Wieluń ten obiekt jest nabyty na rzecz muzeum i prowadzimy na razie tylko badania sondażowe. To nie są docelowe badania, bo na docelowe otrzymaliśmy środki w ramach tak zwanego Polskiego Ładu. Gmina Wieluń będzie rozpisywała przetarg na te działania, plus wzmocnienie fundamentów, wyrzucenie wody z rynien, bo przecież to jest ogromny dach, a ta woda wpływa pod fundamenty. Wszystko trzeba złapać do kanałów burzowych, osuszyć ten teren, żeby on był jak najbardziej funkcjonalny dla nas w przyszłości. Ale badania, tak, one dają kapitalny materiał, który pokazujemy, Nawet już muzeum po troszeczkę, kto przyjdzie, to może zobaczyć parę ciekawych rzeczy. I prowadzimy te badania wspólnie z pracownikami Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pan profesor i panowie doktorowie już właściwie prawie że zakończyli ten proces oceny więźby dachowej, stanu murów, stanu fundamentów. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli przystąpić do kolejnych etapów i do prac, które są przed nami, czyli tych, o których wspomniałem, i później pisząc kolejne projekty, żeby pozyskiwać środki już na docelowe prace budowlane, które oczywiście będą bardzo intensywne w przyszłości i mam tylko nadzieję, że nie bardzo odległej, tylko właśnie w tej kilkuletniej będziemy starali się właśnie dla Państwa, dla mieszkańców miasta i regionu tę budowlę razem z plebanią oddać do użytku, żebyśmy mogli z niej cieszyć się i żebyśmy mogli też prowadzić osoby z dysfunkcją ruchu do wnętrza i do kościoła i do muzeum, bo kto przychodzi do muzeum, to wie, że mamy problem z tym, żeby generalnie wejść, bo wszędzie jest wysoko i bardzo dużo schodów. A to jest taki czas, że każdy powinien mieć dostęp do instytucji pożytku publicznego.
Oczywiście to, co pan mówi, tak jest i tak to powinno funkcjonować. Ostatnio widziałam na koncercie u was, kiedy grali strażacy. Były też osoby na wózkach, były wnoszone, przydali się inni, którzy pomogli, ale byłoby miło, gdyby ten podjazd był, gdyby ten dostęp był taki prosty, łatwy, taki, jaki powinien być w XXI wieku. Panie dyrektorze, pierwsza niespodzianka już a propos tego, co się dzieje w Kościele Ewangelickim, to że jest znacznie niżej, niż jesteśmy przyzwyczajeni do tego.
Tak, nie do końca byliśmy zaskoczeni, bo wiedzieliśmy, że te posadzki stare, historyczne są niżej niż obecnie, bo musimy przypomnieć, że Kościół uległ wypaleniu, takiemu dosłownemu, na początku wojny, czyli w 1939 roku, że Niemcy planowali zamienienie tej budowli, tej świątyni na kino, że pewne prace poczyniono, niektóre okna zamurowano, inne rozkuto. Mamy absolutnie bardzo dokładne plany, nawet gdzie poszczególne fotele mają być ustawione w tymże kinie. Nie doszło na szczęście do tego zamiaru, ale Niemcy rękoma oczywiście polskich robotników zrekonstruowali więźbę dachową, założono dach, nowe poszycie. I ten budynek jakoś tam był zabezpieczony. Natomiast to, co było dla nas przerażające, to fakt, że to podniesienie poziomu posadzki, podłogi, spowodowane było również tym, że zagruzowano gruzem ze zbombardowanego miasta ogromną kubaturę. Posadzkę podniesiono o mniej więcej 2 metry i wśród tego, co archeolodzy, tutaj głównie archeolog pan Waldek Golec razem z ekipą znajduje, to czasami rzeczywiście przeraża, czasami fascynuje, bo wśród tych rzeczy są fragmenty rozbitych naczyń, jakaś porcelana, nawet świecznik niezwykle ciekawy i różne inne drobne przedmioty, które faktycznie do kogoś należały i świadczą o dramacie całego miasta, a przede wszystkim tych ludzi, którzy byli użytkownikami. Załóżmy takiej porcelany ćmielowskiej albo figurki XIX wieku wyprodukowanej w Anglii. Więc to jest element niezwykle ciekawy, podobnie jak zaciekawienie wyniknęło z faktu tego, że w podziemiach naszego budynku muzealnego, kiedy przebyliśmy ścianę, okazało się, że w tym portalu zamurowanym jeszcze w XIX wieku i w przejściu w grubym murze pojawiła się polichromia w postaci ornamentyki kwiatowej. I to oczywiście jest do zabezpieczenia, do zadbania, stąd piszemy projekt do Urzędu Marszałkowskiego, żeby te prace związane ze stratygrafią ścian, tym co jest pod poszczególnymi pobiałami, żeby spróbować poodkrywać i zabezpieczyć tę polichromię, która na pewno będzie dużym zaciekawieniem dla turystów.
To są właśnie te smaczki, na które liczyłam, a jestem ciekawa, panie dyrektorze, jak to jest, no bo mówi się, że jest pochowana Anna Koniec-Polska. Czy to jest prawda? Czy pan ma jakieś informacje, które by to mogło potwierdzić? Czy też czekacie, czy w trakcie tych badań, które będą później bardziej zaawansowane, coś uda się ustalić?
Bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie, dlatego że otwieramy tę historię absolutnie niezwykłą. Czasy początku XVII wieku, okres Wazów, ale też okres niepokojów, różnych walk i też suma summarum dobrobytu w rozwijaniu się miasta Wielunia do połowy XVII wieku, do potopu szwedzkiego. Ale wtedy to Wieluń rzeczywiście jawił się jako miasto zamożne, w którym między innymi żona wojewody sieradzkiego, Anna Koniec-Polska, czyli fundatorka kościoła i klasztoru, prowadziła zakończyła pracę. Tym budowlańcem był pan Jerzy Hoffman, który tak zaprojektował kościół i klasztor, żeby one były włączone w bieg murów obronnych. Proszę zwrócić uwagę na to, jak będziecie państwo przechodzili koło tych dwóch budowli, że one nie stoją w osi, czyli w linii prostej, tylko są takie lekko wygięte. No bo tak jak mur obronny biegł, tak te budowle wpasowano. Mało tego, teraz podczas prac sondażowych, archeologicznych, doszliśmy, kopiąc odpowiednio głębokie otwory w ziemi, że część kościoła stoi na murze obronnym z połowy XIV wieku. To jest niezwykle fascynujące i zaraz za tym murem pojawia się już fosa. Naturalnie jest, że chciałoby się kopać dalej. W tym momencie nie możemy z różnych powodów, ale już mamy kolejną informację niezwykle trafną, niezwykle cenną. Natomiast sama fundatorka przed konsekracją kościoła, która odbyła się w grudniu 1616 roku, niestety zmarła bezpośrednio przed konsekracją, czyli tym aktem najważniejszym dla świątyni, ale mając wspaniałego spadkobiercę, czy spadkobierców, a wśród nich był m.in. starosta wieluński Stanisław Kłęc-Polski, syn niezwykle mężny, bardzo zdolny, jak się później okazało, człowiek o wielu talentach, ale przede wszystkim tych żołnierskich, pełnił najważniejsze funkcje wojskowe w państwie, bo m.in. stał się hetmanem wielkim koronnym. Ale to z czasem. Wróćmy do tegoż 1616 roku. To właśnie Stanisław przejmuje tę schedę po matce i kontynuuje ten proces wykańczania klasztoru i łożenia swoich środków na to, żeby ten klasztor mógł dobrze funkcjonować, bo między innymi dwie jego siostry kolejno pełniły funkcję przeorysz w tymże klasztorze sióstr Bernardynek. Więc to się kłania wielka historia, jeżeli dodam tylko, że tenże sam Stanisław Kłęc-Polski wybudował pałac w Warszawie przy krakowskim przedmieściu. Dzisiaj to pałac prezydencki, no to jeszcze smaczek jest jeszcze większy. To ta sama postać, Stanisław Kłęc-Polski, herbu pobóg, postać absolutnie nietuzinkowa. I mamy nadzieję, już odpowiadając na pytanie, co z tym pochówkiem, mamy nadzieję, że w kryptach grobowych, które są jakoś bardzo głęboko, bo na razie dochodzimy do tej posadzki z początku XVII wieku, ale to, drodzy Państwo, to prawie 3 metry pod podłogą obecną, czyli proces badawczy w dalszym ciągu trwa i dopiero wtedy, kiedy będą faktycznie prowadzone badania archeologiczne, będzie można te krypty grobowe znaleźć. Gdyż ta odkrywka jest przy murze, z boku jak gdyby świątyni, celowo w tym miejscu zaproponowano, żebyśmy też zobaczyli, jak wyglądają fundamenty od środka tej budowli. Dodajmy, że kościół w środku był niezwykle ciekawy. Mamy 2-3 zdjęcia przedwojenne, które pokazują to wnętrze, pokazują bogatą sztukaterię, jak przystało na początek XVII wieku, ale niestety okupanci niemieccy nakazali skucie wszystkich elementów ozdobnych, więc kościół dzisiaj w środku jest bardzo surowy, ale z ogromną historią i z ogromnym znakiem zapytania, co my znajdziemy jeszcze podczas kolejnych badań i co będzie z kryptami i właśnie z prochami Anny Kłęc-Polskiej.
To jest to, nad czym się zastanawiamy właśnie, czy uda się znaleźć i co później, gdyby się okazało, że faktycznie, czy zostałoby w tym miejscu tutaj?
Czas pokaże. To będzie wszystko uzależnione od tego, jakie są te krypty grobowe, bo my nie wiemy w tym momencie nic. Żadne ślady, żadne zapisy nie mówią o tym, czy to były krypty murowane, czy krypty ziemne. Pewnie dla dobrodziejki była to krypta murowana, ale jak ona wyglądała, w którym jest miejscu, my na razie nic nie wiemy. Wszystkie prace oczywiście są realizowane pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo tak powinno być i czas pokaże. Na razie ze spokojem przyjmujemy to, co udało się znaleźć, bo tego materiału jest coraz więcej do opracowania archeologicznego i przedstawienia całej dokumentacji do kolejnego etapu pozyskiwania środków.
Panie dyrektorze, to co już znaleźliście, mówił Pan o tych pojedynczych rzeczach, one będą pewnie też wyeksponowane u Was.
Tak, będą wyeksponowane, mamy na to pomysł, ale jeszcze w tym momencie nie zdradzam, w którym momencie, gdzie będziemy pokazywać.
No i zaczęliśmy od obiektów, ale nic dziwnego, bo to jest chyba ta sprawa, którą Wy żyjecie teraz bardzo mocno, zresztą my też podglądamy. Gdyby Państwo chcieli zajrzeć dosłownie razem do tego, co się dzieje i zobaczyć, co się dzieje w kościele u ewangelików, to polecamy muzealnego Facebooka i radiowego również, tam są zdjęcia, można troszkę rzucić okiem. Polecamy bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, no mówiłam na początku, że trudno pokazać, powiedzieć o jednej takiej rzeczy najważniejszej, bo dzieje się u Was sporo kulturalnie i spotkania z ciekawymi ludźmi i koncerty i wystawy, i zapraszacie dzieciaki na warsztaty. Tego jest tak dużo, że myślę, że moglibyśmy tu kilka godzin rozmawiać o tym, jak się angażujecie. Trzeba was pochwalić, bo robicie dużo. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Dobrze, że mamy takie muzeum. Dobrze, że mamy tak zaangażowanych ludzi, bo sporo byśmy stracili, gdyby was nie było.
No, miło słyszeć. Bardzo dziękuję za te pochwały. One są prawdopodobnie ponad miarę, ale miło zawsze słyszeć. Przekażę pracownikom. Zresztą oni też będą słyszeli na falach Radia ZW. Drodzy państwo, oczywiście, no od tego jesteśmy, tak mówiąc najbardziej prosto, tylko z tym, że można robić trochę więcej, trochę mniej, ale trzeba mieć przede wszystkim pomysły. Dla mnie zawsze idea jest niezwykle ważna, ja to powtarzam, że jeżeli mamy dobry pomysł, musimy go przede wszystkim zweryfikować, czy ten pomysł nas nie przerasta i jest na nasze możliwości. Jeżeli tak, to później zadaniowo, konsekwentnie do przodu składanie różnych wniosków, bo oczywiście chcemy odciążyć też budżet naszego organizatora, czyli gminy Wieluń. Stąd piszemy sporo projektów. Niektóre, jak wszędzie zresztą, udaje się zrealizować. W innym przypadku tych pieniędzy nie dostajemy, ale suma summarum przez te chociażby ostatnią dekadę tych pieniędzy pozyskaliśmy bardzo, bardzo dużo i zrealizowaliśmy szereg zadań właśnie dla nas wszystkich, dla państwa, dla słuchaczy i dla turystów, którzy do nas przyjeżdżają, a trzeba podkreślić, że coraz więcej osób z zewnątrz, z Polski i zagranicy dociera do Wielunia, co też nie jest bez znaczenia. Myślę, że ten progres będzie coraz większy, szczególnie jeżeli zabezpieczymy tę piękną przestrzeń, te okolice plant przy muzeum, ten dziedziniec przy kościele. To moja wyobraźnia rzeczywiście już widzi, jak to powinno wyglądać i to będzie kolejny mocny punkt na mapie naszego pięknego, bardzo doświadczonego, niezwykle historycznego miasta Wielunia. A rzeczywiście zadań, prac, które wykonaliśmy my jako muzealnicy w Wieluniu i w Ożarowie jest cała masa, ale chciałbym tutaj wspomnieć o kilku z nich. Oprócz wystaw, no bo tych wystaw mieliśmy jak co roku zresztą dużo, ale chciałbym przypomnieć chociażby występ zespołu Dobroń spod Pabianic. Pierwszy koncert odbył się na początku stycznia jako koncert noworoczny. To zespół w pięknych, barwnych strojach zaśpiewał w budynku w Wieluniu. Jak się okazało, na koncert przyszło tak dużo osób, że nie mogliśmy zupełnie sobie poradzić, pomieścić, ale to nas bardzo cieszy, że Państwo przychodzicie i to jest też dowód na to, że potrzebna jest większa sala niż ta, która jest w głównym budynku i w perspektywie sala koncertowa, sala wystawienicza i konferencyjna zarazem w dawnym kościele pobernardyńskim, poewangelickim będzie spełniała te warunki, absolutnie. Zespół Dobroń to kapitalni artyści, którzy oddają dużo swojego serca i dużo zaangażowania i dużo wolnego czasu, żeby nam wszystkim umilać czas, żeby pokazać, jak fantastycznie wygląda polski folklor. I ten zespół dał się też namówić na drugi koncert, ale już o wiele bogatszy. Przed dworem w Ożarowie ustawiliśmy scenę dzięki też pomocy Domu Kultury, za co bardzo dziękuję. Na tej scenie koncert rozpoczął się od tańczeniem poloneza, a przecież polonez w ostatnich tygodniach nabrał jeszcze większej rangi, bo stał się tańcem absolutnie narodowym i wpisanym na odpowiednią listę. Fantastyczny koncert dał trampolinę do tego, żeby o folklorze mówić jeszcze więcej, o tej tradycji i spuściźnie. Szereg spotkań, które związane są z dwoma jak gdyby cyklami. Pierwszy to Muzealny Uniwersytet Rodzinny. Zapraszamy dzieci z rodzicami, tudzież z dziadkami, z babciami, bądź ze starszym rodzeństwem na różne ciekawe spotkania. One są bardzo różne, różnorodne. I to jest cykl, który w piątek, co drugi tydzień odbywa się w muzeum, czy w przestrzeni miejskiej, czy czasami nawet wyjazdowej. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjne dla dzieci, bo dla rodzin jest to bezkosztowe spędzenie czasu, ale myślę, że bardzo kreatywne, twórcze i dające możliwość podpatrzenia, czym dziecko się interesuje, gdzie ewentualnie swoje talenty może lokować. Drugi cykl uruchomiony w zeszłym roku to spotkania Porozmawiajmy o sztuce. Zapraszani są historycy sztuki, którzy opowiadają o różnych dyscyplinach, dziedzinach i osoby zainteresowane oczywiście biorą w tym udział i to myślę też się powinno podobać. Ale szereg wystaw to m.in. w związku z rocznicą w zeszłym roku kolejną wybuchu Powstania Styczniowego. To kolejny konkurs Moje Drzewo Genealogiczne i ogłaszamy już zresztą na 2024 rok kolejną edycję. Zawsze są dobre nagrody, duże zaciekawienie i dużo pracy i rodziny dzięki właśnie dzieciakom, ale też pomocy i nauczycieli, za co dziękujemy i rodziców i całej rodziny. Tworzą kapitalne drzewa genealogiczne i to już też zostaje. To jest taki wkład w pamięć poszczególnych rodów, by ona trwała jak najdłużej.
Te prace są fenomenalne. Musimy to powiedzieć, że to jest jest pomysł, to jest później realizacja. To są czasami duże rozmiary tych prac też siłą rzeczy, więc podziękowania dla tych uczestników ogromne. Dobrze mówi pan, że są dobre nagrody, należą im się.
Absolutnie, czasami udaje nam się znaleźć sponsora i też dziękujemy sponsorom różnym, bo tu nie chcę oczywiście żadnych sponsorów w tym momencie wymieniać. Widzę, że jest też taki odzew społeczny, prawda, że państwo widzicie, że jeżeli coś w naszych instytucjach kultury dzieje się dobrego, to państwo też śpieszycie z pomocą, bo my tego nie robimy przecież tylko dla siebie. Wręcz przeciwnie, robimy to dla nas wszystkich, a szczególnie dla tego najmłodszego pokolenia, bo ono jest dla nas, dla wszystkich nas, wydaje mi się, najważniejsze. Mieliśmy także kapitalne wystawy malarskie i Kamion, to kolejna odsłona, o tym to moglibyśmy tutaj naprawdę bardzo długo rozmawiać, więc tutaj też ukłony dla pani Aliny Sibery za zaangażowanie, ona jako kurator, pleneru, a później my muzealnicy jako twórcy wystawy. Także pani Magdalena Zychowicz przedstawiała swoje prace, to jest wielunianka pracująca w Warszawie. No i wystawa taka bardzo, bardzo wyjątkowa i ona rezonuje do dzisiaj, Świat porcelany. Rzeczywiście to, co też wielunianki tak na marginesie, pani Renata Wocki i pani Anna Goździkowska przywiozły do Wielunia i z Niemiec, i z Krakowa, spowodowało, że mieliśmy fantastyczną wystawę, kapitalne otwarcie tej ekspozycji przy udziale zespołu tańca dawnego La Danse z Kutna i przede wszystkim ogromną nić sympatii między kolekcjonerkami i nami muzealnikami. I tak jak mówiliśmy o tym, że w tym zagruzowaniu kościoła i w tym wszystkim, w tym rumoszu strasznym ze zbombardowanego miasta, przywożonym do zasypania wnętrza, znajdujemy fragmenty porcelany, to właśnie pani Renata i pani Ania, jeżeli tylko fotografujemy kawałki tej porcelany, wysyłamy, to one nam pomagają. Tak, naprawdę, one pomagają nam odczytać, co to za porcelana, i przysyłają zdjęcia. Tak wyglądał ten dzbanek, czy ta wyglądała ta filiżanka, czy ta figurka w oryginale, prawda, przed zniszczenie, przed podkruszenie. Czyli mamy naszych ambasadorów, wielunianki i wieluniaków w różnych miejscach i powinniśmy o tym pamiętać i my staramy się korzystać z ich absolutnie zaangażowania i dobrej woli. Ale mamy też takie osoby jak pan Jan Tischler, który w zeszłym roku obchodził 90-lecie swoich urodzin, przeżył bombardowanie w centrum miasta, mieszkał przy Nowym Rynku na trzecim piętrze kamienicy. Człowiek niezwykle twórczy, napisał swoje wspomnienia, kilka lat te wspomnienia wydaliśmy, ale pan Jan Tischler też po namówieniu na zrealizowanie wystawy jego obrazów, bo on również zajmował się malarstwem, chociaż był pracownikiem telewizji, ale związanym ze światłem. Nie był dosłownie grafikiem, malarzem, ale jego prace pozostały w dużym stopniu w zbiorach muzealnych. I to jest też taki jego kapitalny ukłon. Coś daje swojemu rodzinnemu miastu. I dwa projekty, o których chciałbym wspomnieć, to projekt związany z Powstaniem Styczniowym w ramach środków Patriotyzm Jutra, czyli środków ministerialnych. I drugi projekt, który rezonuje też do dzisiaj, to Bogdan Pilarski, muzykolog, bohater, czy nie do końca człowiek, którego można nazwać właśnie tym mianem, ale rodzina tak mocno zaangażowała się również w te działania obecne, że odwiedza nas, przyjeżdża na spotkania, na koncerty. To jest też kapitalny udział. Natomiast młodzież z drugiego liceum Janusza Korczaka, biorąca udział w projekcie, w spotkaniach i z fotografikiem, i z dziennikarzem Telewizji Polskiej, i przejeżdżając śladami, gdzie Bogdan Pilarski pozostawiał część swoją, od Wielunia począwszy, kiedy pierwsze koncerty jako muzykolog pomagał nam organizować jeszcze w latach 60. i na początku lat 70. Oczywiście Ożarów, kiedy rozpoczął funkcjonowanie w 81. roku, to też wielość koncertów, które pan Bogdan Pilarski prowadził, ale później Bolesławiec, Wieruszów, no i miejsce jego spoczynku, czyli Piaski pod Bolesławcem. To była kapitalna wędrówka, doświadczenia i młodzież. Także w radiu zresztą też przedstawicielki tej klasy w Liceum Korczaka miały możliwość opowiedzenia o tej historii.
Fenomenalna też, dużo pamiątek takich cennych, listy bardzo osobiste od znanych osób. Wiem, że macie jeszcze meble, że macie fortepian, że jakieś takie pomysły na przyszłość, że jeszcze może gdzieś coś kiedyś się uda związanego z panem Pilarskim.
Jak głęboko w to wierzę i dlatego też ten projekt, który wzięła na swoje barki Magdalena Kopańska, on na pewno będzie w dalszym ciągu pilotowany z myślą o tym, żeby w którejś przestrzeni, jeżeli będziemy oczywiście już mieli ją większą, można było taki kącik mały po pokoik poświęcić jako wystawę stałą Bohdanowi Pilarskiemu. Bo to człowiek wielkiego formatu, jeżeli ktoś pełni funkcję zastępcy Filharmonii Warszawskiej, ktoś to robi doktorat na Sorbonie z muzyki Maurice'a Ravela, to na pewno nie jest to postać banalna i o takich postaciach w końcu nie mamy ich niestety aż tak dużo takiego formatu. Musimy w sposób szczególny pamiętać i pielęgnować, podobnie jak pamięć o pastorze Henryku Wendcie, bo przygotowaliśmy projekt, skoro mowa o meblach, tak, mamy rzeczywiście po panu Pilarskim, ale parafia ewangelicka zostawiła także meble po pastorze i projekt ministerialny, który złożyliśmy na konserwację niezwykłych pamiątek po pastorze, niezwykłej postaci, tylko w trzech zdaniach, że to osoba, to rodzina, która nie podpisała żadnej Reichslisty, a mogła to uczynić, miałaby się dobrze w czasie okupacji, w czasie wojny. Wyrzucono pastora razem z rodziną do Warszawy, a trójka dzieci brała udział w powstaniu warszawskim, prawda? W tym jedna córka zginęła. No, to jest świadectwo niezwykłej odwagi, ale także przywiązania do ojczyzny, która już wychowała i która dała możliwość rozwoju. Także rodzina pastora i sama osoba pastora dla nas jest bardzo ważna. Zresztą pan Krzysztof Dudek razem z innymi kolegami stworzył audycję radiową poświęconą pastorowi. I o tej osobie absolutnie też pamiętamy i dbamy o tę spuściznę, by ją uchronić. Wróciłbym jeszcze na chwileczkę do takiego dosyć ważnego wydarzenia, jakim był zlot pojazdów zabytkowych. Drodzy Państwo, to był strzał w punkt. Zaraził mnie tym pomysłem pan Andrzej Telenga z Wielunia, który zaprosił na taki zlot do Moszny i pojechałem z rodziną zobaczyć, jak to takie zloty wyglądają. Pomyślałem sobie, że skoro oni mogą, to dlaczego my nie? I faktycznie 17 września ten zlot, także dzięki pomocy m.in. firmy Wielton, odbył się w Wieluniu od rana do późnych godzin popołudniowych. Kawalkada samochodów przetoczyła się przez Wieluń. Przecież cała ulica była zamknięta. Wieluniacy wylegli, wyszli, tym bardziej była piękna pogoda. Po zwiedzeniu centrum miasta pojechaliśmy do Żarowa i tam już w formie piknikowej przy udziale i rzeźbiarzy, i pszczelarzy, i żołnierzy, i kół gospodyń oczywiście, orkiestry. Mogliśmy rozmawiać, przebywać ze sobą. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w tym dniu dwór zwiedziło około 1200 osób. Bardzo to było zwiedzanie całkowicie bezpłatne. Panowie, którzy oprowadzali dwór, już prawie że zachrypli, bo było tak dużo osób, które chciały zobaczyć. To jest też bardzo ważne, że nie zawsze liczymy te pieniądze, prawda? Tylko dajemy coś, co jest zaciekawieniem. Coś, co odciąga przede wszystkim młodych ludzi od tych słynnych komputerów i telefonów, a daje coś innego, daje wiedzę. No i oczywiście wielkie ukłony wobec pasjonatów motoryzacji, no bo gdyby oni nie chcieli przyjechać, to my byśmy też niewiele zrobili, ale to oni poświęcili swój czas, paliwo i tak dalej, żeby tutaj dotrzeć. Czasami wiele dziesiątków kilometrów przyjechały różne samochody, w tym duże, jak chociażby piękny samochód strażacki Mercedes z Kalinowej, tutaj dzięki zaangażowaniu także zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Także szereg osób w takie działanie były zaangażowane i mam nadzieję, że będzie w tym roku, jak wszystko się poukłada, drugi zlot wieluński, bo jest ta nisza, którą wypełniamy w takiej przestrzeni do tej pory nieeksploatowanej, tym bardziej, że mamy tak pięknie działającą firmę motoryzacyjną, jaką jest Wielton i ta współpraca układa się bardzo dobrze.
To już możemy powiedzieć mieszkańcom, że szykuje się drugie takie wydarzenie. Też będzie we wrześniu?
Tak, jeżeli będzie, to będzie we wrześniu, natomiast wszystko jeszcze będzie zależało od naszych możliwości i tak dalej. Zakładam, że tak, ale będziemy o tym później mówili. Warto jeszcze tak już na koniec dodać, że wydaliśmy też dwie publikacje. Jedna to Wskrzeszanie pamięci 1 września 1939 roku. To książka autorstwa profesora Tadeusza Olejnika i kapitalne wiersze pani Niny Pawlaczek, 12 tomik. Od tego też jesteśmy, żeby wspierać taką aktywność szeroko rozumianą, tym bardziej, że pani Nina Pawlaczek odnosi się bardzo często do lokalności, do tego, co widzi za oknem i do swojego rodzinnego miasta i miejscowości, z której pochodzi, czyli miejscowości Wierzlas. Ale także mieliśmy gości bardzo szczególnych, bo w tym roku w Wieluniu odbyło się ważne dla mnie spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Przyjechali członkowie zarządu, około 30 osób, od Suwałk po południe Polski, od Szczecina po Rzeszów. i te osoby w zdecydowanej większości były po raz pierwszy w Wieluniu i myślę, że te dwa dni pobytu w Wieluniu i w Ożarowie dały kolejną taką trampolinę dobrego przedstawienia się. Mamy kolejnych ambasadorów, bo spotykając się jako właśnie członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników z tymi osobami, to oni bardzo często wracają do Wielunia, przypominają sobie, opowiadają właśnie o tym kościele, jak to też oni już później na spokojnie myśleli o tym kościele, o tej historii, o tym dramacie, o tym spaleniu, o tym wszystkim, prawda? Jak to wygląda i co nam z tego wyjdzie i też nam bardzo, bardzo kibicują w takich sprawach. No i już zupełnie na koniec ostatnie zdanie. Jestem pod wrażeniem twórczości osób z niepełnosprawnością, zaangażowania ośrodka w Gromadzicach, bo ta wystawa, która trwa jeszcze do samego początku stycznia, można ją oglądać, także zapraszamy w najbliższe dni, czy między świętami, bo między świętami także pracujemy, żeby ją zobaczyć, żeby docenić setki prac osób, które mają swój talent i pięknie pod okiem wychowawców wykorzystują i fantastyczne wydarzenie, jakim jest i ta wystawa, ale także koncert, jaki towarzyszył otwarciu tej ekspozycji. Także przyszły rok to pewne elementy, które już, o które Pani już dopytała, ale mamy sporo pomysłów, myślę, i na najbliższy czas, i na taki czas troszeczkę dalszy.
A czy coś Pan może zdradzić, co się będzie działo?
Tak, już w tym momencie zapraszam. Za chwilę pojawią się na słupach ogłoszeniowych plakaty, oczywiście w mediach również, dotyczące koncertu, jaki odbędzie się 7 stycznia, to jest niedziela, godzina 17, łatwo zapamiętać, 7 stycznia, godzina 17, będzie to koncert muzyki musicalowej i operowej, operetkowej w wykonaniu artystów z Łodzi, konkretnie z Teatru Muzycznego. I grupa o nazwie Nota Bene zaśpiewa i zagra znane utwory z takich musicali jak Skrzypek na dachu, My Fair Lady, West Side Story, ale także inne standardy, które na pewno świetnie wybrzmią. Warto będzie na ten koncert przyjść. Dodam, że jest to koncert bezpłatny, pod patronatem burmistrza Wielunia. Warto też będzie zapisać sobie w pamięci, a najlepiej w kalendarzu, datę 19 stycznia, godzina także 17, otwarcie wystawy wielunianki pani Ileny Foryś. To osoba, która jest bardzo zaangażowana również w rozwój, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i dba o to, żeby malarstwo było coraz lepsze. Chcemy też wesprzeć panią Ilonę Foryś, realizując jej kapitalną, mam nadzieję, wystawę. A kolejne miesiące, no to znów wystawy, warsztaty i świetna wystawa, która będzie otwierana 12 stycznia. Afryka, tajemnice czarnego lądu. To jest temat zawsze bardzo ciekawy, bo bardzo dużo eksponatów, które do nas przyjadą z muzeum w Pabianicach, gdzie jest bardzo duża kolekcja przekazana przez osobę, która przebywała w Afryce, przywiozła ogromną ilość pamiątek. Ta wystawa będzie, jak prawie każda, również podszyta warsztatami dla dzieci, dla młodzieży. Warto będzie połączyć te elementy. Wspomniane drzewo genealogiczne i rozstrzygnięcie 6 marca. Kolejny wernisaż wystawy już 25, bo to będzie taki już jubileuszowy, można powiedzieć, jubileuszowe wydarzenie. I to, co dla nas niezwykle ważne w przyszłym roku, to fakt, że Muzeum Odrodzone, to powstałe po II wojnie światowej, będzie obchodziło 60-lecie. I to 60-lecie akcentujemy między innymi wystawą ze zbiorów Muzeum Krakowa. To będą bardzo znane nazwiska twórców, malarzy i rzeźbiarzy. Ja tu oczywiście nie będę o tych nazwiskach mówił, ale to są te znane z podręczników. Chcę tylko zachęcić do tego, żeby też mieć na uwadze, by tę wystawę zobaczyć, bo to będzie naprawdę kapitalne malarstwo, które do nas przyjedzie i w maju tę wystawę będziemy otwierali. Mamy nadzieję, że tak jak powiedziałem, otrzymamy środki na konserwację mebli zabytkowych z plebanii Kościoła Ewangelickiego i że między innymi taką wystawę będziemy mogli pokazać. I szereg jeszcze innych wystaw, bo już nie chcę tutaj tak dalece biec w szczegółach. Warto też dopowiedzieć, że centrum naszych zadań będzie skupione jednak wokół kościoła, bo na pewno będzie już rozstrzygnięty przetarg na pracę różnorodną i będziemy zaangażowani w to, żeby te prace prowadzić, żeby można było nic nie uronić, nic nie zniszczyć. Składamy w tym momencie kolejny projekt do Urzędu Marszałkowskiego na prace stratygraficzne związane z polichromią w kościele, to o czym mówiliśmy, żeby zadbać o całość, by później można było już prowadzić tylko prace budowlane. Więc szereg zadań przed nami i to tak w bardzo dużym skrócie, zachęcając do właśnie do słuchania i radia, i naszej strony, i Facebooka, a najlepiej głosowania nogami, czyli przyjścia do muzeum i zwiedzania głównego budynku, czy tutaj Baszty Męczarnia, czy Dworu w Ożarowie, bo tam nie tylko piękna sztuka, ale także park, po którym można pochodzić, pospacerować, poprzeżywać, tak troszeczkę odciąć się od bieganiny dnia codziennego.
Doceniajmy, że mamy te obiekty, że możemy z nich korzystać i tak jak pan powiedział, czasem nawet nie ponosząc żadnych kosztów, więc ta oferta kulturalna jest. Korzystajcie państwo i tak jak pan powiedział, zachęcamy do odwiedzania waszej strony internetowej czy Facebooka, naszych mediów też oczywiście, bo informujemy o tych wydarzeniach, od tego jesteśmy. No i życzę panie dyrektorze w przyszłym roku tłumów w tych placówkach, bo przecież po to tam jesteście, by ci ludzie przychodzili, czekacie na nich zawsze, to jest taka siła napędowa.
Tak i rzeczywiście dziękując za życzenia, dodam, że coraz więcej jest osób, co bardzo krzepi, że czasami my oprowadzający biegamy jak w ukropie, żeby wszystko połączyć, żeby jakoś zgrać te elementy licznych grup wycieczkowych. Musimy o tym pamiętać. Przede wszystkim to taki, może nie apel, ale takie leciutkie wspomnienie o tym, że kto nie zna historii tej lokalnej, to oczywiście może poznać historię Barcelony, Paryża, nic nie stoi na przeszkodzie i nawet zachęcam do tego, ale jeżeli nie odniesie się do historii tej, do tej spuścizny, czasami niezwykle pięknej, czasami wielkiego formatu, czasami też dramatycznej, to tamtą historię nie do końca będzie potrafił zrozumieć. Najpierw trzeba wyjść z małego swojego poletka rodzimego, żeby potem tę historię tylko rozwijać i też móc opowiedzieć innym, których się spotka na drodze, że mamy piękne miasto, miasto o wspaniałych postaciach, które tutaj mieszkały i mieszkają i o tej spuściźnie, o której nigdy nie zapomnimy, związaną ze zniszczeniem miasta Wielunia, bo Wieluń na pewno wyglądałby jeszcze bardziej atrakcyjnie, gdyby nie nalot lotnictwa niemieckiego 1 września 1939 roku. Ale pamiętajmy o tym, przychodźmy, oglądajmy, bo przecież jest multimedialna wystawa poświęcona Wieluniowi przedwojennemu i Wieluniowi zniszczonemu. Warto przyprowadzać również swoje rodziny, swoich gości. Może w tym czasie około świątecznym to będzie też dobry moment. Zachęcam do tego i korzystając z okazji, bo jesteśmy w okolicach Nowego Roku, życzę również państwu, państwa rodzinom wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia, ale także satysfakcji i radości z tego, co państwo wykonujecie w życiu codziennym i naturalnie przekazuję te życzenia w imieniu wszystkich pracowników Muzeum Ziemi Wieluńskiej swojej.
Bardzo dziękujemy. Dla państwa również wszystkiego dobrego, żeby siły były, żeby zdrowie było, bo pomysłów macie mnóstwo, żeby te fundusze dodatkowe przychodziły, bo wiem, że to też bardzo wam pomaga. No i co, do zobaczenia w 2024 roku, a będzie się działo sporo, bo właśnie o tym pan mówił. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję, kłaniamy się nisko.
Bardzo dziękuję, to ja jestem dłużnikiem tego, że mogę tutaj państwu przekazać garść taką obfitą informację różnych, ale to jest oczywiście to, co ma zachęcić. Natomiast zawsze liczymy na państwa obecność w naszych budynkach muzealnych. Serdecznie pozdrawiam.
Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.